— Michale — spytał stolnik, gdy przytomność głos mu wróciła. — Zali to prawda, co my słyszym? Na to mały rycerz z powagą wielką. Bóg cud uczynił. I to jest moja pociecha, moje kochanie, mój skarb największy. Po tych słowach skoczyła znów Basia ku niemu jak sarna. Tymczasem maska zdumienia opadła z twarzy pana Zagloby, a natomiast biała broda poczęła mu się trząść, otworzył szeroko ramiona i rzekł: — Dalij Bóg, ryknę, hajduczku, Michale, pójdźcie tu! On ją kochał okrutnie, a ona jego. I dobrze im było razem, tylko chociaż czwarty rok już żyli ze sobą, dzieci nie mieli. Natomiast gospodarowali zawzięciem. Wolodyjowski zakupił za swoje i Basine sumy kilka wiosek w pobliżu Kamieńca, za które tanio zapłacił, bo już się byli plochliwsi ludzie pod strachem nawały tureckiej radzi w tamtych stronach wyprzedawali. W tych majątnościach lat i rygor żołnierski wprowadzał, niespokojną ludność w kluby brał, podpalone chaty wznosił, fortalicje, to jest dwory obronne, fundował, w których tymczasową zalogą żołnierstwo stawało. Słowem, jak dawniej dzielnie kraju bronił, tak teraz dzielnie gospodarzyć począł, szabli zresztą z ręki nie wypuszczając. Sława jego imienia najlepszą była jego majątności ochroną. Z niektórymi mużami wodę na szablę lał i pobratymstwo zawarł, innych bijał. Kupy swawolne kozackie, luźne watachy ordyńskie, rozbójnicy ze stepów i opryszkowie z Odajów bezarabskich drżeli na wspomnienie małego sokola. Więc stada jego koni i owiec, jego bawoły i wielblądy chodziły bezpiecznie po stepie. Nawet sąsiadów jego szanowano. Mienie jego przy pomocy dzielnej niewiasty rosło. Otoczyła go cześć i miłość ludzka. Ziemia rodzinna przyozdobiła go urzędem. Hetman go kochał. Basza Chocimski ustami nad nim cmokał. W dalekim Krymie, w Bachczysaraju powtarzano ze czcią jego imię. Gospodarka, wojna i miłość. Oto były trzy przątki jego żywota. Znojne lato roku 1671 zastało państwa Wolodyjowskich w dziedzicznej Basinej wsi Sokole. Sokół ów był perlą między ich majątnościami. Podejmowali tam oni huczno i dworno pana Zaglobę, któren na trudy podróży, ni na wiek swój niezwykły nie bacząc, przybył do nich w odwiedziny, spełniając solenne przyrzeczenie na ślubie państwa Wolodyjowskich dane. Wszelako szumne gody i radość z drugiego gościa gospodarzy wkrótce zostały zerwane rozkazem hetmańskim, nakazujące Wolodyjowskiemu objąć komendę w Chrebtiowie, tamże nad granicą mołdawską czuwać, głosów od strony pustyni nasłuchiwać, stróżować, luźnym czambulom zabiegać i okolicę z hajdamaków oczyścić. Mały rycerz, jako żołnierz do posług Rzeczypospolitej zawsze chętny, wnet nakazał, by czelać ściągnęła stada z lugów, wywiuczyła wielblądy i sama w zbrojnym pogotowiu stanęła. Rozdzierało się wszelako jego serce na myśl rozstania się z żoną, bo ją tak kochał i miłością męża i ojca, że prawie dychać bez niej nie mógł, a brać ją w dzikiej, głuche puszcze uszyckie i na niebezpieczeństwa przeróżne narażać nie chciał. Lecz ona upierała się z nim jechać. Pomyśl, mówiła, jeżeli bezpieczniej będzie mi tu pozostać, niżli tam, pod odsłoną wojska, przy tobie zamieszkać, nie chcę ja innego dachu, jako twój namiot, bom po to za ciebie poszła, by się z tobą i niewczasem, i trudem, i niebezpieczeństwem podzielić. Tu by mnie niepokój zgryzł, a tam, przy takim żołnierzu, będę się czuła bezpieczniejsza niż królowa w Warszawie. Trzeba zaś będzie z tobą w pole wyruszyć, to wyruszę. Snu tu nie zaznam, bez ciebie jadła do gęby nie wezmę, a w końcu nie wytrzymam, lecz i tak do Chreptiowa polecę, a nie każesz mnie puszczać, to będę u bram nocować i póty cię prosić, póty płakać, aż się zlitujesz.